Przystanek Kultura.
Odi et amo. Nienawidzę i kocham. W tym krótkim łacińskim zdaniu zawiera się stosunek mieszkańców Poznania, a nawet całej Wielkopolski, do tego właśnie miasta. Dzisiaj z Przystanku Kultura wyruszamy na kolejną wakacyjną, a do tego bardzo kulturalną wyprawę. Program realizuje Edyta Mosińska, a dzień dobry, mówi Maciej Kucharski. Tradycyjnie nie będzie to samotna wycieczka. Witam w studiu gościa, jest ze mną dr Piotr Korduba z Instytutu Historii Sztuki UAM. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W obszarze zainteresowań badawczych Piotra Korduby znajduje się m.in. architektura dawna i współczesna, rzemiosło artystyczne, ale też dzieje Poznania i niemiecko-polskie relacje kulturalne. Piotr Korduba jest autorem świetnych książek, albumów o poznańskim Sołaczu i Grunwaldzie. Dzisiaj jednak na chwilę z Poznania, a nawet z Polski wyjedziemy, dokąd to za chwilę stanie się jasne, a stanie się jasne dzięki Piotra rekomendacji muzycznej. Na początek posłuchamy.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin i będzie śpiewała Marlene Dietrich.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist's in Paris, auf der Rue Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom, durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht, still beim Wein in Wien. Doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Denn ich hab noch einen Koffer in Berlin.
No już prawie wszystko wiadomo. Dzisiaj z Przystanku Kultura wyruszamy do Berlina, a naszym przewodnikiem jest Piotr Korduba, historyk sztuki. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się m.in. architektura dawna i współczesna, rzemiosło artystyczne, ale też dzieje Poznania i niemiecko-polskie relacje kulturalne. Ty, Piotrze, mieszkałeś przez jakiś czas w Berlinie?
Dwukrotnie przez dłuższy czas, to znaczy kilka miesięcy jako stypendysta i wtedy rzeczywiście mogłem się trochę berlińczykiem poczuć. Ja myślę, że może nawet bardzo bardzo Berlińczykiem, bo Berlińczyków takich, którzy mieszkają tam od pokoleń, jest niewielu i niespecjalnie się nawet na to zwraca uwagę. W związku z tym nie czuję się tam nigdy obco, ponieważ takich jak ja, którzy przyjechali tam na kilka miesięcy, jest w gruncie rzeczy bardzo wielu.
A w twoim rankingu miast europejskich Berlin na którym miejscu stoi?
Na pierwszym.
Zawsze możesz tam wracać.
Tak, oczywiście to jest od niedawna i ze względu na to, jak bardzo Berlin się teraz zmienił, jak podpowiedział nam, jak fascynujące może być takie miasto, które wcale nie jest ani piękne na pierwszy rzut oka, ani imponujące, biorąc pod uwagę marki tego rodzaju, co Paryż, Londyn czy Rzym, prawda? Od kiedy Berlin okazał się być poważną konkurencją tamtych miast, to też z pewną pogardą patrzę na takie Paryże i Londyny.
Ale na Rzym chyba z pogardą nie patrzysz.
Rzym jest trochę wieczny. Inną jakością, ale Rzym jest bardzo antykwaryczny, prawda? To nie jest miasto, w którym doświadcza się takiej dynamiki współczesnego życia. Nie ma właściwie takiego utartego schematu, co jest centrum Berlina. Takim koniecznym do zobaczenia. No to może być Unter den Linden, prawda, ale może być Kudamm, ale Kudamm z kolei dla innych już jest czasem przeszłym. Albo może być Potsdamer Platz, ale to z kolei jest takie city właściwie.
Chłodne bardzo przede wszystkim, bo tak, są tam same biura.
Są tam same biura i właściwie wieżowce. Więc Berlin ma rzeczywiście całe mnóstwo tych obszarów. Ja myślę, że my dlatego jeździmy do Berlina, bo to jest po prostu zwyczajne miasto. My jeździmy po miejską zwyczajność.
Ten nasz wielkopolsko-berliński, czy też poznańsko-berliński związek na przestrzeni wielu lat, to chyba nie było zbyt łatwe małżeństwo. Berlin wielu poznaniakom, szczególnie starszego pokolenia, kojarzy się, nie wiem, z Kulturkampfem, z germanizacją. Na pewno wielu z nas trudno jest uwierzyć, że mnóstwo arystokratycznych, znanych wielkopolskich rodzin, takich chociażby jak Raczyńscy, mieli bardzo silne związki z Berlinem.
To było małżeństwo, jak to w każdej takiej relacji, nie zawsze łatwe, ale jednak nie możemy zapominać, że to Berlin dla Poznania był podstawowym punktem odniesienia. Przecież nie Warszawa, prawda? To było to miasto, w którym się robiło zakupy, w którym się chodziło do lepszych szkół i które właściwie otwierało drogę poznaniakom, wielkopolanom na Europę. I Atanazy Raczyński, przedstawiciel wielkiej arystokratycznej rodziny wielkopolskiej, jest tutaj znakomitym tego przykładem. Nawet nieuprawnione są rozważania w moim przekonaniu, czy Atanazy Raczyński czuł się bardziej Polakiem, czy bardziej Prusakiem w gruncie rzeczy, prawda? Bo dla niego takiego podziału prawdopodobnie nie było w gruncie rzeczy.
Był Europejczykiem może po prostu.
Pierwszy był Europejczykiem, a poza tym w swoim konserwatyzmie politycznym i światopoglądowym był po prostu pruskim poddanym. I uważał, że lojalność wobec władcy to jest to, co zapewnia spokój i pozytywny wymiar funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. I z tym była związana też jego zainteresowania kolekcjonerskie, które postanowił nie tylko realizować w dużej mierze, ale także eksponować właśnie w Berlinie. Zamierzenia rodziny były takie, że otóż przy Placu Wolności znajduje się biblioteka, księżnica ze zbiorami bibliotecznymi, a boczne skrzydło, którego miejsce zajmuje dzisiaj nowy gmach Biblioteki Raczyńskich, zamówione przez rodzinę u Schinkla, miało pomieścić galerię Atanazego Raczyńskiego. Przez długi czas istniała nadinterpretacyjna opowieść, że otóż bracia, czyli Atanazy i Edward Raczyńscy, pokłócili się solidnie, a pokłócili się niby o to, że Atanazy był nie dość patriotyczny względem wyobrażeń o tym Edwarda Raczyńskiego. Ale my dzisiaj już wiemy, że to nie da się w ten sposób tej sprawy wyjaśnić. Atanazy był poddanym pruskim, był przede wszystkim ambasadorem Prus w Lizbonie i Madrycie. W związku z tym całą swoją polityczną karierę, a także zaplecze towarzyskie zbudował w oparciu o dwór berliński i możliwości, jakie to mu przynosiło.
Tutaj poruszyłeś bardzo ważne wątki. On był ambasadorem między innymi w Hiszpanii. To spowodowało, że ta kolekcja wyglądała tak, a nie inaczej. Atanazy prezentował właśnie swoje kolekcje w Berlinie. I co ciekawe, między innymi miał tam sale wystawiennicze, przecież na Unter den Linden, a później w specjalnym pałacu zbudowanym przy Placu Królewskim, zdaje się, chyba znanym wszystkim turystom, ponieważ dzisiaj na tym miejscu znajduje się Reichstag.
Atanazy Raczyński zajmował pałac przy Unter den Linden 21 najpierw i już wtedy było to pewnego rodzaju centrum, takie salonowe, prawda, w tradycyjnym rozumieniu. Następnie wzniósł pałac przy Placu Królewskim, dosyć specyficznie pomyślany, już z myślą o kolekcji, to znaczy budynek mieszczący zarówno sale ekspozycyjne, które były dostępne dla publiczności, jak i mieszkanie właściciela. Bardzo był z tym miejscem związany, związany i jeszcze za jego życia pojawiły się projekty, aby właśnie w tym miejscu wznieść budynek parlamentu, wznieść Reichstag. A Tanazy Raczyński, chociaż jego galeria pod koniec życia już nie była otwarta dla publiczności, absolutnie się na to nie chciał zgodzić i dopiero jego syn wyraził zgodę na sprzedanie tej posesji. Pałac został zburzony, prawda, i wtedy rozpoczęto budowę Reichstagu. Ale to nie był jedyny pałac, który był związany z Polakami w Berlinie, ponieważ przy Wossstrasse znajdował się pałac książąt Radziwiłłów, a konkretnie Antoniego Radziwiłła, znanego nam jako namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
I ta nazwa Pałac Radziwiłłów przetrwała bardzo długo, nawet mroczne czasy III Rzeszy. Pojawiło się też bardzo ważne nazwisko dla obu tych rodzin, nazwisko architekta, czyli Schindla, który między innymi miał zaprojektować to skrzydło galerii przy naszej poznańskiej Unter den Linden, czyli przy Alei Marcinkowskiego. Te związki są dosyć trudne, bo nie wszystkie te realizacje Schindla jednak tutaj zostały zakończone.
No tak, Karl Friedrich Schinkel przede wszystkim realizował, oprócz zleceń dla arystokracji wielkopolskiej, śląskiej, także pracę na zlecenie rządu, właściwie bardzo prestiżowe rządowe budowle, prawda, w samym Berlinie, w Charlottenburgu, także był niezwykle zajętym człowiekiem. Mówi się powszechnie o tym, że Schinkel zmarł z przepracowania po prostu. Nie był w stanie tego ogarnąć, bo to były z jednej strony wielkie realizacje urbanistyczne, prywatne projekty nawet mebli, wyposażenia, także Schinkel był niezwykle zajętą osobą, ale jego związki z Wielkopolanami i Poznaniem są też bardzo ciekawe, bo to był uczeń Friedricha i Dawida Żylich. Przede wszystkim Dawid Żyli był związany z Poznaniem, prawda? To właściwie on jest projektantem urbanistyki tego tak zwanego Górnego Miasta, czyli tego, co my dzisiaj rozumiemy jako założenie Plac Wolności, Plac Cyryla Ratajskiego, czyli tego właściwie pierwszej takiej większej modernizacji Poznania, prawda? W czasach nowożytnych. No ale także promotor gotyku. I tutaj ta kreacja kurnicka, prawda? Która jest wspólnym dziełem Działyńskich i Schinkla, tak na dobrą sprawę, jest znakomitym tego przykładem. No ale pamiętajmy, że to właśnie Atanazy Raczyński miał rekomendować swojemu bratu Schinkla do różnych przedsięwzięć w Wielkopolsce. One nie wszystkie są pewne, prawda? I udział tutaj Schinkla w działaniach dla Raczyńskich nie został do końca wyjaśniony, może się to nawet nie udać. No ale także dla Radziwiłłów projektował Antonin, prawda? Ten wspaniały pałac myśliwski, dla rodziny von Tresków pałac w Owińskach i wiele różnych innych podejrzeń wokół szinklowskiej działalności, bo każdy chciałby Schinkla mieć jako taką gwiazdę, prawda, architektury z Berlina tutaj na usługach w Wielkopolsce.
Wspomniałeś już o nowoczesnym mieście, czyli przeskoczmy teraz do drugiej połowy XIX wieku. Ktoś kiedyś powiedział, że to właśnie dzięki Berlinowi Poznań stał się w miarę nowoczesnym miastem. Co w dziedzinie architektury, urbanistyki zawdzięczamy Zjednoczonej Rzeszy po 1871 roku?
Poznań był w pewien sposób ciągle prowincjonalnym miastem, ale jednak wraz z zamysłem cesarskim, prawda, o zbudowaniu tutaj zamku nastąpiła bardzo poważna regulacja Poznania, której beneficjentami jesteśmy do dzisiaj, bo przecież trudno sobie wyobrazić bardziej reprezentacyjne miejsce niż tak zwana dawna cesarska, dziś uniwersytecka dzielnica zlokalizowana wzdłuż Ringu, czyli Alei Niepodległości, a całe to założenie jest, no może nie tyle z Berlińczykiem związane, no ale to w każdym razie ewidentnie z niemieckim urbanistą, urzędnikiem, planistą to jest powiązane.
No ale Piotrze, ale zamek mamy bardzo berliński, jakby nie było.
Zamek jest bardzo berliński, oczywiście Franz Schwechten jako taki nadworny architekt, najpełniej chyba wyrażający dość osobliwy gust cesarza Wilhelma II, prawda, bazujący na takich reminiscencjach romańskich czy wczesnogotyckich.
To taki niechciany trochę prezent dla nas.
No
tutaj.
Niechciany, ale bardzo oswojony. Teraz po odczyszczeniu, po takim oswojeniu przez instytucje, po remontach niedawnych, które doprowadziły do tego, że co historyczne zostało, a co powiedzmy sobie można było zmodernizować, takim się też stało, robi powalające zupełnie wrażenie, jeśli się pozna całą tę historię.
Dodajmy jeszcze, że turyści, którzy wybierają się do Berlina, pewnie znają ten obiekt charakterystyczny dla Berlina Zachodniego, a właśnie jest to też dzieło Franza Schwechtena. Mówię o kościele pamiątkowym.
Tak, ale zauważmy, że jednak tak monumentalnego budynku, tak dobrze zachowanego, prawda, z tych czasów centrum Berlina jednak nie ma. Także Zamek Poznański z tym oddechem wielkim, prawda, widokami najróżniejszymi, właśnie przecież też specjalnie zaplanowanymi, robi absolutne wrażenie, no pomijając już już sprawę też bardzo ciekawą, może bardziej dla znawców i ekspertów zachowanych wnętrz z czasów III Rzeszy, których również w takiej skali w Berlinie nie ma, no bo właściwie najbliższym odpowiednikiem tego była nowa Kancelaria Rzeszy, która przecież słusznie na pewno została zniesiona z powierzchni ziemi.
I chyba nawet dzieł Szwechtena w takim dobrym stanie w Niemczech ani w Polsce nie uświadczymy.
Też oczywiście Kościół Pamięci przy Kudamie jest, prawda, bardzo ważnym zabytkiem i myślę też ważnym dlatego, że został w takiej zniszczonej formie pozostawiony. Taki inwalida, prawda, który jednak przypomina o tym tragicznych wydarzeniach wojennych i pokazuje, że no nie da się wszystkiego odbudować, prawda, i nie da się tym samym zapomnieć o wszystkich problemach tamtego czasu.
A za chwilę wrócimy z Piotrem Kurdubą do współczesnego Berlina. Tymczasem, Piotrze, kolejna propozycja muzyczna.
Hildegarde Knief, taka właściwie trochę późniejsza Marlene Dietrich, w piosence Ich brauch kein Venedig, która w gruncie rzeczy opowiada o tym, że takie zwykłe miasto i zwykła knajpa jest czymś więcej niż porty południowych mórz.
Ich brauch kein Venedig, keine Gondeln und Tauben und selbst die Zitronen sollen ohne mich blühen. Ich brauch keine Häfen an südlichen Meeren und sämtliche Pinien sind sowieso grün. Ich brauch keinen Flug in schwingenden Höhen. Ich brauch keinen Bach im verschwiegenen Tal. Ich brauch keine Fremden, die mich nicht verstehen. Und sternklare Vollmondnächte rechts vom Suezkanal. Ich brauch meine Straße, die muffige Kneipe. Ich brauch meine Beichten beim Nachtclubportier. Ich brauch meinen Hut mit nilgrüner Schleife, die zugige Ecke, an der ich jetzt steh. Ich brauch das Geklapper der hastigen Schritte. Ich brauche das Warten auf den, der nicht eilt. Ich brauch meine Theke, den Platz in der Mitte. Ich brauche die Hoffnung auf den, der verweilt.
To była Hildegard Knef, która nie potrzebuje Wenecji, wystarczy jej Berlin. Dzisiaj z przystanku Kultura wyruszyliśmy do Berlina. Naszym przewodnikiem jest Piotr Korduba, historyk sztuki. Do 5 sierpnia na poznańskim Grunwaldzie potrwa projekt Spacerologia. W jego ramach obejrzeć można pracę kilkunastu berlińskich artystów. Za chwilę rozmowa na naszej antenie z Katarzyną Fudakowski i Anną Szaflarski. A ty, Piotrze, widziałeś już instalacje i rzeźby?
Ja bym powiedział, że to ma większy wymiar niż rozważanie nad pojedynczą pracą, prawda? Bo to po prostu pokazuje, że ta druga strona, którą myśmy postrzegali jako nasz cel jedynie, prawda, podróży, może wykazać jakieś zainteresowanie tym, co się dzieje po wschodniej stronie, za granicą. Bo jednak pamiętajmy, że dla Berlińczyków, którzy, tak jak właśnie Kasia Fudakowski czy Ania Szaflarski, przyjechały z różnych stron świata, Berlin jest trochę końcową stacją, prawda? Jedna z Londynu, druga z Kanady. No to właściwie po co się dalej wybierać, jeśli w tym Berlinie wszystko jest? Mimo tego, że przecież mają obie wyraźnie polskie korzenie. To znakomite przedsięwzięcie, które sprowadziło wielu takich właśnie Berlińczyków z zameldowania chwilowego pewnie, bardziej niż ze statusu rodzinnego, do Poznania i przez jakby ich pryzmat światopoglądu i patrzenia na sprawy artystyczne pozwoliło im interpretować różne sytuacje, które są związane głównie z Grunwaldem, prawda, bo to punktem wyjścia były różne narracje grunwaldzkie.
Czy Berlin to jest ważny punkt nadal dla młodych artystów. Ja nawet pamiętam taką dyskusję w prasie niemieckiej, że tam niemieccy artyści mówili, że już nas Berlin nie kocha, się teraz przenosimy do Warszawy.
Berlin jest cały czas bardzo miły dla publiczności zorientowanej na problemy artystyczne, bo tego się bardzo wiele dzieje. Wybór jest niepojęty zupełnie. Ale dla artystów to jest miasto trudne, bo ich jest po prostu za dużo. Przecież te wszystkie granty i stypendia, one się kiedyś kończą i trzeba jakoś funkcjonować. Większość z tych ludzi żyje bardzo skromnie. To są budżety, które pozwalają na siedzenie w miłym Berlinie, ale właściwie nie pozwalają już na wielkie śledzenie tego, co się dzieje szerzej w Europie czy na świecie, więc myślę, że jest trudny. Nie mam też większych wątpliwości, że wiele z przedsięwzięć artystycznych, które się tam odbywają, są niskich lotów. Niewiele też obroni się przed krytyką artystyczną i przejdzie do historii sztuki. Ja powiedziałbym, że dla mnie Berlin jest bardzo ważną stacją, jeśli chodzi o poważne kolekcje muzealne i śledzenie tego, co się dzieje na Wyspie Muzeów czy Kulturforum. To są ważne sprawy, niewątpliwie. Natomiast nurt współczesnej sztuki, tak samo jak kwestia tego Biennale Berlińskiego, prawda, który jest różnie oceniany, który nie ma jednak ciągle takiej rangi jak Biennale Weneckie na przykład, czy to architektury, czy sztuki, pozostają pewnego rodzaju elementem bycia w mieście, prawda, który można włączyć w swój spacer po Berlinie, ale właśnie poza kilkoma wystawami sztuki współczesnej w Martin Gropiusbau, czyli takiej zachęcie, byśmy powiedzieli, prawda, na skalę Berlina, która jednak odsiewa rzeczy miałkie, mało istotne. Jestem wobec tego jako historyk sztuki, wypowiadając się tutaj, zdystansowany.
Zachęcamy do wizyty teraz w Martin Gropiusbau, wielka wystawa Davida Bowie. No właśnie, jak to się ma do historii sztuki, to raczej historia kultury.
No ale David Bowie jest wystawą, która jest przeniesiona z Victoria and Albert Museum w Londynie. Tam cieszyła się po prostu niewyobrażalnym entuzjazmem. No ale to pokazuje skalę oddziaływania człowieka, kultury, popkultury w dużej mierze na najróżniejsze nurty kultury, designu, mody i tak dalej. Także nie uważam, żeby nie było miejsca dla tego rodzaju wystaw. Pamiętajmy, że jest też zrobiona to wystawa z ogromnym researchem, jeśli chodzi o najróżniejsze wątki.
Artyści młodzi, artyści w Polsce, też w Poznaniu, myślą, że to jest Eldorado, taki Berlin. Ja ciągle słyszę o nowych pomysłach, żeby się wynosić do Berlina, że tam jest możliwość działania, że tam są galerie, które z nami chcą współpracować. Czy to jest trochę może taki mit, czy rzeczywistość? Jak byś to ocenił?
Myślę, że tak bardzo długo było. To jest trochę tak, że nowym Berlinem stała się Warszawa, prawda? I jeżeli teraz mówimy o wielkim takim boomie artystycznym w Warszawie i tym, że nie opłaca się prowadzić galerii w Poznaniu, bo nikt nie kupuje i nikt nie przychodzi, no to lepiej do Warszawy, to pewnie tak jest. I rzeczywiście, rozmawiając z galerzystami warszawskimi, to się potwierdza. Berlin się trochę nasycił, prawda? Powinno być jednak tak, że jest też młodych pieniędzy dosyć dużo, a nie tylko młodych twórców. Stare berlińskie pieniądze, tak zwane stare z zachodniego Berlina, myślę, że raczej tym w ogóle nie są zainteresowane. To są trochę dwa światy ciągle. Oczywiście zachodni Berlin w takim rozumieniu, prawda, wyobrażeniu, jakie mieliśmy w Poznaniu w czasach późnego komunizmu, że się tam jeździ na zakupy.
Na Kudam głównie.
On trochę ginie już, prawda? To się staje martwym tworem, niepozbawionym uroku. Ja myślę, że jest nawet pewnego rodzaju bardzo niszowa moda, ale odwiedzania zachodniego Berlina, żeby zobaczyć, jak on, powiedzmy sobie, w tym swoim dawnym splendorze gaśnie. Ja myślę, że jednak w dużej mierze artyści myślą o Berlinie, dlatego że tam się fajnie mieszka.
Nie jest drogo, jak to na jest, europejskie
jak
warunki.
Jak na europejskie miasto, to absolutnie nie jest drogie miasto, prawda? Nawet mieszkania, które są coraz trudniejsze, ale i tak są przecież konkurencyjne. Nawet mówi się w Berlinie powszechnie, że to bez przesady, ale to jest cena monachijska, prawda? To jest powiedzenie, to jest porównanie, które oddaje różnicę pomiędzy tymi starymi, zamożnymi miastami, jak Monachium czy Hamburg, a nowym Berlinem. Ja myślę też, że jeździ się tam po wolność. Że wszystkie problemy takie związane z cenzurą, z noszeniem spektakli, prawda, z zamykaniem galerii, to jest w ogóle niewyobrażalne w Berlinie. Są oczywiście nurty poprawności politycznej innego rodzaju, prawda? Problem Holokaustu, żydowski, szeroko rozumiany, jest zawsze bardzo delikatny
w Niemczech, tak.
I oczywiście sprawa z nawet naszą wystawą polsko-niemiecką, czyli Tür an Tür, i pewne zawirowania wokół niektórych eksponatów były tego przykładem. Także w każdym mieście naturalnie trzeba się z tym liczyć. No ale nie zmienia to faktu, że na pierwszy rzut oka, prawda, to jest miasto luzu.
Czyli po luz i nie tylko na zakupy, no i też, żeby oglądać doskonałe kolekcje muzealne, warto wybrać się nadal do Berlina i mam nadzieję, że będzie warto się wybierać w przyszłości. Piotrze, bardzo dziękuję Ci za wizytę, tę poranną, sobotnią wizytę i opowieść o Berlinie. Przypomnę, że naszym gościem był Piotr Korduba, historyk sztuki, i prosiłbym Cię na koniec o rekomendację muzyczną, już ostatnią.
Na koniec piosenka Maxa Rabe, wokalisty, który reinterpretuje albo stylizuje się na szansonistę z lat 20. i 30. Piosenka Kein Schwein ruft mich ein, czyli żadna świnia do mnie nie dzwoni.
Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich? Den Zustand find ich höchst fatal, für heutige Zeiten nicht normal, wo jeder nur darüber klagt, das Telefon an Nerven nagt. Ich trau mich kaum mehr aus der Tür, denn stets hab ich vermutet, dass kaum, dass ich das Haus verlass, es klingelt oder tutet. Doch kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich? Vielleicht, dass manche mich im Land der Dänen wähnen, oder fern von hier, wo die Hyänen gähnen. Denn kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Doch liegt es nicht an mir, ich zahle monatlich die Telefongebühr. Das war für mich kein Zustand mehr, es musste eine Lösung her. Das war für mich sofort der Anrufbeantworter. Und als ich dann nach Hause kam, war ich vor Glück und Freude lahm. Es blinkt mir froh der Apparat, dass jemand angerufen hat. Die süße Stimme einer Frau verrät mir und erzählt: Verzeihen Sie, mein werter Herr, ich habe mich verwählt.
Przystanek Kultura.
W dzisiejszym Przystanku Kultura odwiedzamy Berlin. Taką inspiracją do tego programu był projekt, który jest realizowany do początku sierpnia. Nazywa się to Spacerologia. Ten projekt artystyczny jest realizowany na Starym Grunwaldzie w Poznaniu, a ze mną w winiarni pod Czarnym Kotem są dwie artystki, które biorą udział w tym projekcie i przedstawiają tutaj też swoje prace, ale jednocześnie związane są właśnie z Berlinem. Anna Szaflarski i Kasia Fudakowski. Dzień dobry. Jesteście związane z Berlinem. Jak znalazłyście się w tym mieście, Ania?
Ja urodziłam się w Kanadzie i ja zrobiłam wymianę w szkole Weissensee w Berlinie w 2007. Potem wróciłam do Kanady, a potem kilka lat później decydowałam, że ja tam już zaczęłam projekty z ludźmi i chciałam wrócić i wróciłam.
Kasia?
Ja się urodziłam w Londynie i studiowałam w Oksfordzie i wtedy na koniec wszyscy się pytają, co będziesz robiła, jak kończysz. I nie możesz powiedzieć, że będę artystą, bo to trochę dziwnie brzmi, więc powiedziałam, że pojadę do Berlina i zobaczymy. I zostałam po prostu.
Ja myślę, że jak jest człowiek młodym artystą, to nie wie całkiem, co to znaczy i co to, jak to wygląda życie jako artysta i czuje się niepewny tego mówić. Później ja po kilka lat widzi, jak się zarabia, jak się żyje jako artysta, potem jak człowiek jest pewny siebie, to mówi, wiesz, jestem artystą i nie ma wątpliwości.
No mi się wydaje też, że to ma coś wspólnego z wystawami. Trzeba robić wystawy, trzeba się trzymać z innymi artystami i to jest taki community artystów i wtedy się czujesz więcej chyba jak artystą.
Trzeba działać, trzeba robić, produkować, pracować nad tym, co robisz. Nie tylko jeden projekt, tylko te projekty ciągną od jednego do drugiego. Potem się czujesz, że pracujesz nie tylko, wiesz, na jedną obrazem, tylko na większą pracę i potem się czuję bardziej z tą pracą dumny i jest człowiek pewny siebie, mówi, że to jest, co ja robię. Może pracuję gdzieś indziej dla pieniędzy, ale to jest ogólnie, co ja robię. To jest główna rzecz dla mnie, najważniejsza.
Pojawiłyście się w Poznaniu ze względu na ten projekt poznańsko-berliński. Tak jak wspomniałem na początku, obie jesteście związane z Berlinem. Powiedzcie, jaki jest ten Berlin dla artysty? Jak wy odczuwacie to miasto? Czy ono jest przychylne temu, co robicie? Czy to po prostu jest dobre miejsce dla tego, żeby być artystą?
Mi się wydaje, że to ma strasznie dużo wspólnego z czynszem. Że jak jest czynsz niski, to wtedy są artyści tam. I dla mnie to był największy powód. Tak naprawdę. Że możesz mieć pracę i też mieć czas.
Przecież tam jest ogromna konkurencja, prawda? W takim Berlinie jest mnóstwo młodych artystów. Bardzo wielu takich młodych ludzi z Polski marzy o tym Berlinie, że chce tam koniecznie być i tam wystawiać, i tam coś robić. Ale z drugiej strony wracam do punktu wyjścia. Tam jest ogromna konkurencja. Jest mnóstwo młodych ludzi, którzy chcą robić sztukę.
Drugą stronę tego konkurencji jest tego, że ten społeczność artystyczna jest ogromny i przez to cały czas coś się dzieje, cały czas jest kontakt, cały czas jest też praca, wiesz, jak artysta na przykład potrzebuje pracy, to też dalej pracuje z artystami, nawet dla pieniędzy i potem to buduje jakieś tam kontakty i cały czas człowiek jest związany z tą środowiską artystyczną i to jest bardzo pomocne dla młodego artysty w Berlinie, że tam można robić sztukę i całe być związaną sztuką.
Kasia?
Ja studiowałam razem z 18 osób i chyba 3-4 studentów z tej klasy ciągle robią. Jest bardzo trudno po prostu w Londynie. Musisz albo zrobić od razu karierę, żeby mieć czas i żeby zapłacić na pracownię, albo po prostu nie robisz. Albo robisz, wiesz, coś na komputerze i może za 10 lat coś z tego wyjdzie, ale nie możesz poświęcić tyle czasu na to, bo musisz pracować. A w Berlinie właśnie masz czas i masz pracownię najczęściej.
A czy wy często chodzicie na wystawy? Na przykład oglądacie to, co inni robią w Berlinie?
Ludzie w Berlinie nie chodzą do baru, tylko chodzą do wystaw. Tak, bardzo często. Niestety bardzo rzadko potem się chodzi, jak galeria jest pusta osób i potem lepiej można oglądać wystawy. Najczęściej ludzie chodzą na otwarcie. Teraz w lecie jest mniej, ale w czasie roku jest strasznie dużo się dzieje i jest bardzo, bardzo trudno wszystko zobaczyć. To jest czasami szkoda. Niesamowite w Berlinie są muzeum. To jest miejsce, gdzie naprawdę ma różne kolekcje historyczne, etnologiczne, malarstwo. To jest naprawdę, też dodaje dużo do tego młodego środowiska. Dla mnie, bo ja jestem z Kanady i te wszystkie kolekcje, które w Kanadzie mają, są bardzo młode i małe i dla mnie to było bardzo ważne też w Berlinie, że ja bardzo często chodzę do takich instytucji.
Kasia?
No, ja jestem z Londynu. Dla mnie to jest okropne, że trzeba tyle płacić, żeby wejść, bo The National Gallery i tak dalej, British Museum, to jest wszystko za darmo. I dla mnie to jest najlepsza rzecz w ogóle w Londynie. A w Berlinie właśnie nie chodzę aż tak dużo. Znalazłam bilet gdzieś na podłodze i poszłam do Pergamon Museum.
A które miejsca, dzielnice w Berlinie są teraz najlepsze czy najmodniejsze, jeśli chodzi o sztukę?
Dużo się dzieje w Schöneberg. Bardzo dużo galerii, bo dużo galerii, które były wcześniej w Mitte, w centrum. Tam czynsz się podniósł. Dużo galerii się przeniosło się na Schöneberg.
Śmiesznie, bo to tak strasznie szybko się dzieje, że nagle Mitte nie jest cool, potem wszyscy są w Potsdamerstrasse. Ja byłam w szoku. Nagle nie wiem, miesiąc było 1000 innych galerii.
Ale jest fajnie, bo tam jest, bo Mitte naprawdę to się zmieniło dużo i tam było trochę niewygodnie chodzić do wystaw. Komercyjnie się zrobiło, tylko restauracje, tylko takie sklepiki z ubraniami i tam było bardziej niewygodnie mieć galerię.
Czyli pewnie Mitte robi się po prostu taką bardzo turystyczną dzielnicą.
Nie tylko, ale rodzinna. I to jest też ciekawe, jak szybko Berlin się zmienia na rodzinne miasto, bo też ja nie dziwię się, bo Berlin jest niesamowity dla rodziny. To nie ma takiego miasta inny w Europie, gdzie jest takie zielone, są parki wszędzie, są zabawki dla dzieci.
Zawsze tak jest z artystami, że artyści najpierw mieszkają w najgorszych miejscach, potem przyjeżdżają galerie i potem nieruchomości, wszystko, wiesz, to się dzieje wszędzie chyba.
Macie zamiar swoją przyszłość związać z Berlinem, czy się gdzieś dalej przeniesiecie? Kasia?
Tak, myślałam, że bym bardzo chciała w Nowym Jorku, ale Berlin jest łatwiejszy i naprawdę jak wracam do Berlina z Londynu albo nie wiem skąd, naprawdę się cieszę, to jest teraz mój dom.
A nad czym pracujesz?
Będę miała wystawę w listopadzie. Ta rzeźba, którą zrobiłam tutaj na Spacerologię, to jest początek tego i to chodzi o nieruchomości, więc wystawa w Delmenhorst, to jest blisko Bremen i tam będzie, właśnie chodzi o nieruchomości i cała ikonografia tej estetykę tego biznesu.
A jeśli ktoś chciałby zobaczyć Kasi pracę związaną z nieruchomościami w Poznaniu, to ma jeszcze czas, bo do 5 sierpnia twoja praca będzie prezentowana w zrujnowanym Centrum Handlowym Świt. Wróćmy do Anny, bo ona nie powiedziała o swojej pracy. Nad czym ty teraz pracujesz w Berlinie?
Pracowałam bardzo długo na tą pracę, tu Spacerologię i trochę przerwę wzięłam. I też może będzie wystawa w Meksyku, mam nadzieję.
Bardzo wam dziękuję za rozmowę, a dzisiaj rozmawiałem z Kasią Fudakowski i Anną Szaflarski, dwiema artystkami, które pokazywały swoje prace w ramach Spacerologii. Te prace jeszcze można oglądać do 5 sierpnia na Starym Grunwaldzie w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
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 Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, I remember the Strasbourg. A man lost in time near Cardiff. Just walking the dead. Thousand people cross Berserker. Fingers are crossed just in case. Walking the dead.
David Bowie wyśpiewał swoją miłość do Berlina. Przypomnę, że pod koniec roku 1976 wokalista zamieszkał w Berlinie Zachodnim, gdzie powstały trzy jego albumy zwane Trylogią Berlińską. W Martin Gropius Bau do 24 sierpnia trwa ogromna wystawa poświęcona temu artyście. Warto się na nią wybrać podczas wakacyjnej wyprawy. To była ostatnia wakacyjna podróż, na którą wyruszyliśmy z Przystanku Kultura. Na kolejne wydanie programu zapraszam 6 września. Dzisiaj Przystanek Kultura realizowała Edyta Mosińska, a żegna się Maciej Kucharski. I życzę Państwu, by podczas najbliższych tygodni nie zabrakło takich dni, o jakich śpiewa również zakochany w Berlinie Lou Reed.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent
such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.